gdzieś wokół nas dzieje, powinno nas zatrzymać, powinno nas reflektować, powinno nas pobudzić do tego, aby sobie przede wszystkim samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie, dokąd zmierzam, po co żyję, co się dzieje w tym świecie, czy ja mam na cokolwiek wpływ. I myślę, że ten czas, te pasyjne spotkania nauczające będą ku temu nas, powiedzmy, prowadzić, reflektować i będzie to, myślę, taki dobry czas. Moi drodzy, witam wśród nas naszego mówcę, Henryka Dedo, mąż, ojciec, dziadek, przyjechał z Warszawy, dzisiaj był na nartach, także pojeździł na Złotym Groniu. To tak, co mogę powiedzieć na szybko. Jeżeli coś więcej, to może będzie chciał o sobie może też w kilku słowach powiedzieć, tak żeśmy się ewentualnie umówili, ale zawsze będzie można podejść też i zapytać. I moi drodzy, dzisiejszy temat, skazani na przebaczenie, to tak w woli wstępu, ale zanim do tego będziemy mogli, że tak powiem, dojść, to też w dzisiejszym wspólnym śpiewie, wyciszeniu, ale w uwielbieniu poprowadzi nas zespół właśnie uwielbienia, który już też jest gotowy, ale zanim oni tu przed nami staną, chcielibyśmy my też stanąć przed majestatem tego, któremu należy się wszelka chwała, wszelka cześć, wszelkie uwielbienie, czyli przed majestatem naszego trójjedynego Boga, więc powstańcie i chciałbym przeczytać takie słowa, które są zapisane w Ewangelii Marka, gdzie jesteśmy wezwani do czujności. To jest Ewangelia Marka, 13 rozdział, od 28 wiersza mamy zapisane takie słowa. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałęzie jego już miękną i wypuszczają liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to, co się dzieje, wiedzcie, że bliskie moje jest przyjście, że jestem już tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, a to wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Bądźcie czujni, nie wiecie bowiem, kiedy to się stanie. Jest to jak z człowiekiem, który odjechał, zostawił swój dom, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, a gdy przyjdzie, aby nie zastał was śpiącymi. To więc mówię wszystkim, czuwajcie, Pan jest blisko. Idziemy się modlić. Kochany Ojcze w niebie, tak Tobie dziękujemy, że Ty wzywasz nas do czujności, do gotowości, abyśmy nie byli senni, żebyśmy nie przespali Twojego powtórnego przyjścia, abyśmy nie byli tym zaskoczeni, abyśmy nie spekulowali jak ten świat, który spekulował, będzie wojna, nie będzie wojna, stanie się coś, nie stanie się, może to nie przyjdzie, może to jakoś się gdzieś, Panie, skończy według naszych myśli, według naszych planów, według naszych dróg, ale Ty wciąż nas przypominasz, że drogi Twoje nie są jako drogi nasze, a myśli Twoje jako myśli każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Dlatego wzywasz nas do czujności, wzywasz do gotowości, abyśmy właśnie otworzyli teraz nasze serca, nasze umysły, aby Duch Twój Święty teraz dzisiaj mógł przemawiać do każdego z nas, bo oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Panie, działaj i dotykaj nas poprzez swoje słowo, czy gdy będziemy śpiewać, gdy będziemy się wsłuchiwać, gdy będziemy rozważać, gdy będziemy patrzeć i przeżywać świadectwo. Panie, chciej wykorzystać ten czas dla mojego zbawienia, dla mojego ratunku, dla mojej właśnie czujności, gotowości, abym nie został, czy nie została zaskoczona, ale abym wyczekiwała na Twoje przyjście z radością, z niecierpliwością, jak małe dziecko, które wyczekuje swoją matkę, swojego ojca, bo wie, że za chwilę przyjdzie i będzie już razem z nim. Panie, spraw to przez swego Ducha Świętego i błogosław nam te wieczory, błogosław nam te spotkania. Bądź z nami podczas tych wszystkich dni, które są zaplanowane i tak daj, abyśmy mogli tutaj zawsze ochoczo przychodzić i wsłuchiwać się w to, co Ty masz do każdego z nas osobna do powiedzenia. A jeszcze raz proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, który był, który jest i który na pewno przyjdzie teraz i na wieki wieków. Amen. Usiądźcie. Zapraszam zespół i zachęcam do tego, żeby razem z nimi śpiewać, wielbić Boga, zarazem, aby też słowa nas poruszały, dotykały, żebyśmy mogli teraz mieć właśnie taki moment zatrzymania się i śpiewu, słuchania, dotykania właśnie Bożego Ducha każdego z naszych serc.
Nie zabierze mi tego, nie zabierze mi. Twoją drogę znam, nie. zaśpiewał psalm 103, psalm Dawida. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie Twoje nieprawości, On uzdrawia wszystkie Twoje choroby, On wybawia Twoje życie od zguby, On Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem Twoje usta i odnawia Twoją młodość jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym. Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się Go boją.
Pokażemy taki krótki film. Jako Fundacja Głos Ewangelii robimy obozy młodzieżowe i często zapraszamy takich ludzi, którzy w inny sposób nie mogliby znaleźć się na obozie. Często są dzieciaki gdzieś z domu dziecka, z wielodzietnych rodzin. Część tych dzieciaków jest mocno poranionych i posłuchamy dzisiaj Sarę.
szkółki, natomiast mój tata nie był wierzącym i takim dość mocno ateistycznym był. I on miał dosyć ciężką pracę, którą nazywał wyścigiem szczurów. I aby sobie radzić z tym wyścigiem, no niestety zaczął pić alkohol i coraz więcej, coraz częściej wracał do domu i wypijał całą butelkę, czego tam miał ochotę. No i niestety doprowadziło to do wielu smutków w naszej rodzinie i z mamą musiałyśmy najpierw wyprowadzić się, a potem wręcz uciekać już od niego i wylądowałyśmy w Anglii. I tam się wychowywałam, mama była niesamowitym wsparciem, całe życie nadal jest. A z tatą niestety był kontakt bardzo ograniczony, zależy jakie miał sezony jako alkoholik, więc ja mam urodziny w grudniu, a bardzo często alkoholicy mają gorszy sezon zimą, więc wiele razy miałam urodziny, gdzie niestety nie pamiętał, aby nawet napisać, złożyć mi życzeń, ale nic, miałam niesamowitą mamę i byłam szczęśliwym dzieckiem. No i potem jak się zaczyna dorastać, zaczyna się mieć pewne problemy, żeby dopasować się do grupy, żeby być lubianym. I niestety przez to, że jednak nie miałam tego kontaktu z tatą, to jeszcze bardziej myślę zależało mi, żeby czuć się akceptowaną, żeby zwrócić trochę taką na siebie uwagę, bo brakowało mi bardzo ważnej roli w życiu. I jako nastolatka, tak, to chciałam być jeszcze popularna. I zaczęłam zachowywać się tak, jak dziewczyny, z którymi chciałam się kolegować. Nie byłam totalnie sobą. Analizowałam, jak one mówią, jak się ubierają. I robiłam dokładnie to samo. Totalnie zapraszałam samą siebie, bo miałam takie myśli, Sara, skoro nie jesteś wystarczająca dla twojego taty, jaką jesteś, no to znaczy, że coś jest chyba nie tak i powinnaś trochę się polepszyć. Bądź jak inni i wtedy się dopasujesz. I doszło do takiego momentu, że totalnie się pogubiłam, kim jestem. I bardzo mi smutno było z tym, że moi znajomi nie wiedzą, kim ja jestem. Nie rozumieją mnie i że nie mogę być sobą. A równocześnie, ponieważ mama mnie ciągle zabierała do kościoła, to w kościele, do którego chodziłam co niedzielę, zaczęliśmy organizować w środę takie klub dla dzieci, gdzie się bawiły. Potem opowiadaliśmy trochę o Panu Bogu. I z jakiegoś powodu ci liderzy, którzy to organizowali, pomyśleli, o, Sara, pomożesz nam, a jest taki dzieciak gimnazjum, w ogóle zdziwiona byłam, że oni mnie chcieli, ale okej, przychodziłam, niby byłam tam też liderem, ale tak naprawdę stałam trochę z boku i rzucałam w dzieci piłkami, jak graliśmy z bijaka. Ale niesamowite było to, że ja byłam tam bardzo szczęśliwa i czułam się właśnie taką sobą, że mogłam swoje żarty opowiadać, być wolna w tym, co mówię. I nigdy nie połączyłam faktów, że tam odczuwam tą miłość Bożą, o której my mówiliśmy dzieciakom, o której ja miałam tam mówić, to tak naprawdę takie podstawowe lekcje też były do mnie. I potem mama wysłała mnie na obóz do Dymina. I tam poznałam ludzi w moim wieku, którzy wszyscy byli tacy szczęśliwi i tacy coś przeżywali i byli w moim wieku, a mówili takie piękne rzeczy i widzieli świat w totalnie inny sposób niż to, co ja widziałam. I bardzo fajny miałam czas, wróciłam. No i potem kolejny rok udawania innych ludzi. I gdy wróciłam po roku czasu, znowu byli ci ludzie na tym obozie i oni wszyscy opowiadali, co Bóg w tym roku uczynił ich życiu. A ja pomyślałam, wow, ja nic takiego nie robiłam. Ja wcale nie myślałam o Bogu. Jakby On był tam w tle, był w niedzielę. Gdy chodziłam do kościoła, czułam się niesamowicie szczęśliwa, a w ciągu tygodnia byłam takim zerem. I pomyślałam, koniec z tym, koniec z takim myśleniem, że jestem niczym, koniec z tym udawaniem. Ja teraz będę tą osobą, którą Bóg stworzył, którą chcę powołać do wpływania na ludzi tak, jak na mnie na tym obozie inni wpłynęli, jak mnie zainspirowali. I ja taką chciałam być, chciałam tak inspirować i chciałam tak zarażać, tak jak mną zarażono. Dziwnie to brzmi. Nigdy nie miałam takiej modlitwy, o Boże, wybaw mnie. Nie, bo ja zawsze widziałam w tle, Bóg jest. Tylko powiedziałam, okej, Panie Boże, przeprosiłam Go za to, że nie był moją codziennością. I od tamtego momentu żyję z Panem Bogiem na co dzień. I pokazał mi, kim jestem, pokazał mi, dlaczego stworzył mnie, jaką jestem. I pokazał, że wcale nie jestem niewystarczająca. Jestem dokładnie taką, jaką mam być. I bardzo Przez lata nie miałam kontaktu w ogóle z tatą, właśnie przez te jego różne sezony. I Pan Bóg powiedział, Sara, wyciągnij, skontaktuj się z tatą. A ja przez lata unikałam w ogóle jakichkolwiek spotkań. I po 5 latach się znowu z nim spotkałam. I złamało mi to serce, jak na niego spojrzałam, bo to już nie był mój tata. To była jakaś inna osoba zniszczona chorobą. I poczułam taki wielki smutek do niego. Ale i do teraz niestety nie mam może z nim idealnej relacji, ale zostało naprawione to, co było złamane, tak? W jakiś sposób już kontaktujemy się ze sobą i zyskałam taki szacunek, ponieważ zyskałam Ojca w niebie, takiego naprawdę, który o mnie dba i który, do którego nie muszę krzyczeć i robić niesamowitych rzeczy, aby mnie zauważył. On zawsze mnie widzi. I to, że nie mam tutaj Ojca, wcale już mnie nie smuci. I potem miałam taki problem może z tym, że chciałam naprawić Pana Boga w kwestiach, które mi się trochę nie podobały, jak to wiadomo. I tam myślałam, zaczęłam studiować filozofię religii, dużo było takich pytań. I pomyślałam, Panie Boże, jak może tak być? Ja bym to zrobiła tak i chciałabym jeszcze to. I pewnego razu, jak się tak modliłam, że o zrozumienie, Pan Bóg się spytał, Sara, czego ja Ci nie daję, czego Ty byś chciała? Co w tym świecie jest takiego, czego ja Ci już nie dałem lub nie dam? I pomyślałam, Boże, Ty jesteś tym potężnym. Ty mi dajesz tą nieskończoną miłość, której nigdy nie odczułam, tą radość. I zrozumiałam, że ja jako człowiek z ograniczonym umysłem, tak, czy to fizycznie, czy czasowo, czy mam totalnie, moje zrozumienie jest właśnie ograniczone, a on jest nieskończony. I jak ja, taki ktoś malutki, może powiedzieć coś takiego nieskończonego? No nie da się. I jak to zrozumiałam, poczułam taki pokój, że to nie ja mam rozumieć, to nie ja mam być pod kontrolą, to nie ja mam wybierać, jak co ma istnieć, tylko to już jest ustalone. To już było ustalone, zanim powstałam, zanim świat powstał. I tak i będzie. I Bóg się nigdy nie zmieni. I to sprawiedliwość będzie trwała na wieki. I to mi daje taki pokój i szczęście. Tak jak już mówiłam.
No a jakie masz teraz plany związane z nauką?
Z nauką? Teraz będę się wybierała na studia, jeśli mi się uda dostać. Bo Pan Bóg kocha wiedzę. On kocha, jak zdobywamy wiedzę. I ja chcę tak dalej. I chcę właśnie być taką osobą nie naiwną, o, w co ty wierzysz, ty nie wiesz, o czym mówisz. Nie, ja chcę dokładnie wiedzieć, w co wierzę i chcę mieć tą wiedzę jak najwięcej o świecie, który Pan Bóg dla nas stworzył, którym żyjemy. I chciałabym właśnie iść głębiej i dotykać wielu, więcej osób i więcej właśnie, tak jak mówiłam na początku, tak jak tutaj na mnie wpłynięto, tak jak mi pokazano, jak można żyć, to ja chcę tak dalej. Chcę tą właśnie taką energię i ekscytację do życia pokazać innym. Bo totalnie zmienia życie i perspektywę i widzi się świat nie takim, jakim jest przed naszymi oczami, ale nagle są nowe barwy, nowe myślenie, które totalnie otwiera umysł.
Thank you. i wszystko Twoje jest. Znikł cały strach i wdycham Cię, przyjmuję miłość Twą.
Było to już przed kilkoma laty. Jeździłem na nartach na Wisła Osada. No i tak pojeździłem z 4 godziny i tam był taki na zboczu taki bar. Zwykle tego nie robię, ale w tym momencie tak czułem, że powinienem to zrobić. I był tam jeden taki barman i pytam, zamówiłem jakieś jedzenie i mówię, czy mógłbym się pomodlić. Podziękowałem za fajny dzień, za to, że mogłem mieć taką frajdę, za dobre jedzenie. Jadłem, wychodzę już z tego baru, ten gościu za mną pędzi i mówi, panie, ja już tu 7 lat pracuję. Ja jestem tutaj ewangelikiem, mówi, ale ja tu nigdy nie widziałem od tych 7 lat, żeby ktoś się pomodlił. Takie wspomnienie mam z tej górki. Nie wiem, co mu zostało temu człowiekowi, ale coś, jakaś struna w nim drgnęła. Nawet jak gdzieś jadę na wyciągu, to nie próbuję nie tracić czasu i trochę próbuję powiedzieć coś o Panu Bogu, nawiązując do różnych rzeczy. Pamiętam, jechałem wyciągiem i było tylko 4 minuty do góry. Jechałem z takim niskim człowiekiem, ciemna karnacja, rozmawialiśmy po angielsku i on mówi, że jest muzułmaninem, że mieszka w Holandii. I mówi, przecież w życiu nie chodzi o to, żeby sobie przyjechać i w fajnym miejscu na nartach pojeździć. On mnie ewangelizuje. Zostało jeszcze z 2 minuty tej wspólnej jazdy na tym, to był orczyk. I myślę, co mogę zrobić? I zrobiliśmy taką polską wersję filmu Więcej niż sen. To są historie, dokumenty 5 nawracających się muzułman, których Pan Bóg spotyka poprzez nawet wizję, gdzieś tam, gdy są w Mecce. I parę razy mu ten tytuł, że tak powiem, wcisnąłem, sprawdziłem, żeby powtórzył parę razy, no i wyczepił się. Może kiedyś go w niebie zobaczę. Dziękuję, że mogę tutaj być. I największym przywilejem nie jest to, że mogłem pojeździć na nartach, ale że mogę być między wami i dzielić się Bożym Słowem. Tytuł tego, czym chcę się podzielić, brzmi Skazany na przebaczenie. Czy jest możliwe, czy jest możliwym, żebyśmy byli pojednani? Jak patrzymy na to, co się dzieje w kraju, między ludźmi, to wydaje się, że prawdziwe pojednanie jest bardzo daleko od nas. Dlaczego ludzie się coraz bardziej oddalają od siebie nawzajem? Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje wokół naszych granic, to co widzimy, coraz bardziej oddala nas nawzajem jako ludzi od siebie. Myślę, że mamy wystarczającą ilość broni. Mamy tyle broni, że dobrze uzbrojona jedna łódź o napędzie nuklearnym, uzbrojona w głowice jądrowe, ma siłę rażenia większą niż wszystkie pociski odpalone w czasie II wojny światowej. Dobrze uzbrojony okręt podwodny jest w stanie zniszczyć Europę, żeby życie prawie zaczęło być niemożliwe. Tego tyle mamy i ciągle chcemy mieć tego więcej. Czy jest możliwe w ogóle pojednanie? Ale może nawet nie patrząc tak daleko, popatrzmy na to, co się dzieje, nie wiem, we wspólnotach, w rodzinach, w naszych własnych rodzinach. Czy w większości domów panuje radość, przebaczenie? Czy dom jest tym miejscem, do którego wracasz, chcesz wracać i to jest taka oaza, miejsce pełne pokoju? Czy to jest takie miejsce, ten dom dla innych
ludzi będących członkami Twojej rodziny? Myślę, że często domownikami stają się zawziętość, podziały, gniew, obraza, nieprzebaczenie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jednym z powodów jest brak przebaczenia i o tym chciałbym dzisiaj mówić. Przebaczenie pochodzi od greckiego słowa afiemi. Ono, to słowo oznacza pozwolić odejść, puścić wolno. Przebaczyć to pozwolić odejść, puścić wolno. Z języka hebrajskiego oznacza to okryć, znieść. Słownikowa definicja brzmi tak. Przebaczyć to przywrócić właściwe relacje między dwiema istotami zerwane wskutek poczucia obrazy. Największego przebaczenia w dziejach ludzkości dokonał Jezus. Dokonał Bóg, zsyłając swojego Syna do zbuntowanego, niechcącego go człowieka. I temu zbuntowanemu człowiekowi Bóg dał swojego Syna. Myślę, że gdy naprawdę sobie uświadomimy to, co Bóg zrobił, przysyłając Jezusa i to, co my zrobiliśmy z Jego Synem, przybijając Go do krzyża, to uświadamiamy sobie ogrom Bożego przebaczenia. I może powstać pytanie, czy jest coś, co może zatrzymać Boże przebaczenie? Jeżeli Bóg potrafił przebaczyć ludziom, którzy przybijali Jego Syna do krzyża, czy jest coś, co jest w stanie zatrzymać to Boże przebaczenie? Czy jest jakaś granica? Jest. I do tego za chwilę wrócimy. Tekstem, który będziemy rozważali, to są słowa zapisane przez Ewangelistę Mateusza, 18 rozdział. Jakbyśmy otworzyli sobie Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza, 18 rozdział. Od 21 do 35. Przeczytam ten tekst. Wtedy przyszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus mu odpowiedział: Mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi, całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: Oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. I uwaga, podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Co tu widzimy? Widzimy tutaj apostoła Piotra, który przychodzi do Jezusa i pyta, ile razy ma przebaczyć swojemu bratu. Nawet nie jest zainteresowany odpowiedzią Jezusa. Sam udziela odpowiedzi i mówi, że rabini w ogóle zobowiązywali ludzi do przebaczenia trzykrotnego w ciągu dnia. On wziął te 3 razy, 2 razy po 3, dodał jeszcze 1, żeby mieć ładną liczbę 7. I mówi, myślę, że z taką zadowoloną miną, czekający na pochwałę od Jezusa za jego wielkoduszność, ale nie usłyszał pochwały od Jezusa. Jezus mówi, musisz być gotowy do przebaczenia 490 razy. Czy ktoś mógłby wstać i powiedzieć, że zdarzyło ci się, że w ciągu jednego dnia ktoś 490 razy ciebie obraził? Nie widzę. Ale gdyby nawet tak się stało, to Jezus mówi, że jedyną słuszną reakcją z mojej twojej strony jest to, by mu komuś takiemu przebaczyć. Co to znaczy przebaczać 490 razy każdego dnia? Wiesz, co to znaczy? Że przebaczenie nie ma końca. Że przebaczenie to jakość, to styl życia, to sposób życia. To charakterystyka życia chrześcijanina. I to musi cechować moje życie. Dlaczego musi? Do tego wrócimy. W tym momencie Jezus zaczyna opowiadać historię o pewnym słudze, któremu Pan przebaczył bardzo duży, ogromny dług. I wiemy, że ten sługa, któremu tak wiele przebaczono, wychodzi, spotyka swojego kolegę, który jest mu znikomą część winny tego, czego, od czego go uwolniono, tego pierwszego. Jest bezwzględny, nieubłagany, jest gotowy zamknąć tamtego w więzieniu. Pan, gdy się o tym dowiaduje, potępia w sposób bezwzględny i totalny temu słudze, któremu tak wiele przebaczył. Czego uczy to podobieństwo? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy porównać wielkość tych długów. Czasami myślimy, że Jezus tutaj przesadził. Nie myślę, żeby tak było. Kaznodzieje lubią przesadzać. Był taki człowiek, który nie kontrolował tego. No i jak mówił o tym, jak Samson podpalił ogony lisom, to mówi, te ogony miały 2 metry długości. No więc jak już skończy mówić, żona go wzięła i mówi, słuchaj, jak ty będziesz takie historie opowiadał, to nawet jak będziesz prawdę mówił, to ludzie nie będą ci wierzyli. Nie? Ale on mówi, ale ja nie potrafię tego kontrolować. No to się umówili, że jak on będzie przesadzał, to ona będzie chrząkać. Gdzieś tam, siedząc w ławce. No i jest przy Nowym Testamencie i opowiada o tym bogaczu, któremu pole bardzo obrodziło. I mówi, wiecie, jakie te stodoły wybudował, żeby pomieścić to zboże? Mówi, 2 kilometry długie. A żona, ale takie wąskie. Czy Jezus tutaj przesadził? Spójrzmy na te długi. Pierwszy dług, ten większy, to jest 10 tysięcy talentów. Ten drugi dług to gdzieś 100 denarów. Ten mniejszy dług, jeden robotnik mógł odpracować w ciągu 100 dni swojej pracy. Ten pierwszy, ten większy dług był 60 milionów razy większy niż ten drugi dług. Zderzenie tych liczb jest wręcz niewiarygodne. Gdybyśmy ten dług mieli przynieść w 5-złotowych monetach, licząc, że około 100 zł zarabiasz za dniówkę, bo tyle kosztowała, był wart 1 denar, to ten mniejszy dług można, on by ważył około 18 kg, wypłacony w monetach 5-złotowych, czyli w dużych 2 torbach byś go mógł przynieść, tak? Ten mniejszy dług, a ten większy, żeby ten większy dług przynieść, a miałby być wypłacony w 5-złotowych monetach, czyli 10 tysięcy talentów, to musiałbyś mieć około 16 500 robotników, z których każdy dźwigałby worek, który ważył 20 kg. Jakbyś ich ustawił w odległości metr jeden za drugim, to byś miał 16,5 km długości ten rządek. Ten mniejszy dług można odpracować w ciągu 100 dni. Ten duży dług, 16,5 tysiąca pracowników, musiałoby odpracowywać przez 10 lat. Ten mniejszy, jeden robotnik w ciągu 100 dni. Jedno jest pewne, różnica między długami jest oszałamiająca, porażająca. Dlaczego takiego przykładu użył Jezus? Co chciał przekazać? Słuchaj. Największe nawet zło wyrządzone przez człowieka wobec ciebie, wobec mnie, nawet nie da się porównać z tym złem, które ja i ty uczyniliśmy Bogu. Tych rzeczywistości nie można zestawić. Po drugie, jeżeli Bóg jest gotowy i jest gotów przebaczyć mi tak potężny dług, jaki wobec Niego zaciągnąłem, to ja nie mam innego wyboru, jak przebaczyć ten dług ludziom, którzy mnie skrzywdzili. To, co mam przebaczyć człowiekowi, nawet się nie równa w najmniejszym stopniu z tym, co Bóg przebacza tobie i mi. Tego nie można zestawić. I wreszcie bardzo ważna myśl. Jeżeli nie chcę przebaczyć mojemu bliźniemu, to nie mogę liczyć na Boże przebaczenie. Zadałem pytanie wcześniej, czy jest coś, co jest w stanie zatrzymać tego przebaczającego Boga, nawet to, że człowiek zabił jego syna. Czy jest coś, co jest w stanie zatrzymać to przebaczenie? Jest. Wiesz, czym jest ta bariera? To jest moje i twoje nieprzebaczenie. Być może większość z nas każdego dnia mówi modlitwę pańską, Ojcze nasz. I tam, nie wiem, czy mamy świadomość, ale tam robimy pewną umowę, pewien układ zawieramy z Panem Bogiem. Przebacz nam tak, jak i... Jaki jest tam dalej? Czyli Panie Boże, ja nie chcę, żebyś nawet odrobinę więcej mi przebaczył, niż ja przebaczam. Wydaje się, że bardzo często Pan Bóg nie może nic przebaczyć, prawda? A tak się umawiamy z Nim prawie każdego dnia. Musimy sobie uświadomić, że nasze przebaczenie bliźniemu wyznacza rozmiar Bożego przebaczenia dla nas. Wcześniej postawiłem to pytanie, czy jest jakiś limit, ograniczenie. Już wiemy. Jest. I tą granicą, tym limitem jest moje i twoje nieprzebaczenie. Jeżeli nie przebaczasz, nie licz i nie łudź się, że otrzymasz Boże przebaczenie. To jest niemożliwe. Cytuję Jakuba 2,13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd. Jak jest dalej? Bez miłosierdzia. Nie sądź, bo jakim sądem sądzisz, takim ciebie osądzą. Jezus mówi dzisiaj, przebaczaj, a tobie będzie przebaczone. Czyń coś przeciwnego, niż czyni większość ludzi, niż czyni cały świat, potępiając, mszcząc się, wpadając w złość. Bóg mówi, przebaczaj, bądź człowiekiem przebaczenia. Może masz rany zadane przez bliską ci osobę, może przez rodziców, może przez rodzeństwo, nie wiem. Może masz rany zadane od tych, od których mógłbyś i powinieneś spodziewać się pomocy, a otrzymałeś ciosy. List do Hebrajczyków mówi coś takiego, 12-15. Mówi o pewnym korzeniu. Korzeniu gorzkości, który skaził wielu. Możesz czuć rozgoryczenie w stosunku do szefa, księdza, pastora, rodziców, męża, żony, siostry, brata. Jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Przebacz. Jak mieliśmy 13-14 lat, rodzice mieli działkę i musieliśmy tam uprawiać, podlewać przynajmniej i takie prace wykonywać w tym ogrodzie, czego bardzo nie cierpieliśmy, ale nie mogliśmy pójść pograć sobie w piłę, zanim nie podlaliśmy czegoś tam, nie wypieliliśmy, takie mieliśmy obowiązki. I czasami mama sadziła dynię. Jak dynię posadzisz, to ona puszcza takie odrosty, prawda? Jeden, drugi, trzeci. I może być tak, że my musieliśmy przynosić wodę, żeby podlewać tą dynię, bo ona lubi wodę, ale odrosty poszły gdzieś do sąsiada i sąsiad ani jednej konewki wody nie przyniósł, a miał piękną dynię. Jeżeli nie przebaczasz, jeżeli żyjesz w nieprzebaczeniu, to jest taki korzeń, o którym mówi ten tekst i on przeniesie się na inne sfery twojego życia, na inne twoje relacje. i będzie niszczył. Korzeń jest czymś, co rośnie pod ziemią. Nie widać tego, ale to jest. Ja lubię imbir. W Indiach to bardzo popularna przyprawa. Bardzo często gdzieś w wiejskich regionach nie ma prądu, nie ma lodówek, żeby go przechować, więc jak jest taki sezon na imbir, to kobiety go wykopują i wsadzają do ziemi. I gdy jest zakopany i leży w tej ziemi, ten korzeń imbiru, to może przez miesiące w bardzo dobrym stanie być zachowany. Ale nie tylko nie ma lodówek, ale również często nie ma kanalizacji. Jak są zmyte naczynia i tą wodę wylejesz i trafisz w to miejsce, gdzie był ten imbir zakopany, to wiesz, co masz po 2-3 dniach? Kłącza. Nie było tego widać. Wydawało się, że tego nie było. Ale to wrosło. Tak samo jest z nieprzebaczeniem. Jeżeli masz rzeczy nieprzebaczone, masz ludzi, którym nie przebaczyłeś, wydaje ci się, że tak daleko, tak wiele czasu od tego upłynęło, że już nie ma sprawy, ale przyjdzie sytuacja, przyjdzie stres, coś, co wyzwoli to i zacznie to niszczyć twoje życie w sposób ewidentny. Może chowasz urazę, nieprzebaczenie wobec innych wspólnot religijnych? Może jesteś pogniewany, obrażony na Pana Boga? Nie wiem. Bóg chce, żebyś był wolny. Chce, żebyś przyjął Jego przebaczenie. Jeżeli nie zdecydujesz się, by przebaczać, to zacznie niszczyć twoje życie. Czasami jeżdżę na giełdę i kupuję taką klatkę jabłek. To jest 15 kg chyba. I jak przywieziesz tą skrzynkę jabłek i nie zauważysz, że tam jest jedno zgniłe jabłko i to postoi tak przez 2, 3, 4 tygodnie, to wiesz, co się stanie? Nie będziesz miał jednego zgniłego jabłka. Będziesz miał dość dużo zgniłych jabłek, gdy są trzymane w ciepłym pomieszczeniu. Wiesz dlaczego? Bo tam było jedno zgniłe jabłko. Jeżeli jest nieprzebaczenie w twoim życiu, jeżeli jest gniew i nieprzebaczenie chociaż w jednej osobie w twojej rodzinie, to ta osoba zacznie zarażać tym duchem nieprzebaczenia, tym zgorzknieniem innych ludzi w tej rodzinie. I nie będzie, to nie jest pytanie, będzie albo nie będzie. Na pewno będzie, tylko w jakim stopniu będzie. Jeżeli masz gorzkość i nieprzebaczenie w stosunku do ojca, to doprowadzi do zgłoszenia przeciwko wszystkim ludziom, którzy mają nad tobą autorytet. I w końcu to nieprzebaczenie przeniesiesz na Boga. Im więcej przebaczasz, tym stajesz się bardziej podobny do Jezusa. Obecne badania pokazują, że około 70% wszystkich chorób jest wywoływanych przez gniew, strach, stres. I nie mówię tu o chorobach psychicznych. Gniew, strach, stres, one są wszystkie zapakowane również w nieprzebaczeniu, stanowią prawie 70% chorób, na jakie zapadają ludzie. To brzmi poważnie, prawda? Wiesz, do czego jest podobne nieprzebaczenie? Nieprzebaczenie jest podobne do sytuacji, w której połykasz truciznę sam z nadzieją, że zaszkodzi to osobie, która ciebie zraniła. Tym jest nieprzebaczenie. Połykasz sam truciznę, mając nadzieję, że zaszkodzisz w ten sposób osobie, która ciebie skrzywdziła, boleśnie zraniła. Część z nas słyszała o Corinten Boom. Straciła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück swoją siostrę i brata. Pan Bóg w niezwykły sposób ją wyprowadził. Zresztą mamy audiobook tej książki, czytany przez panią Łabonarską. I gdy skończyła się wojna, ona miała świadomość, że Pan Bóg powołał ją, żeby dzieliła się przesłaniem o przebaczeniu. Powiedziała: dobrze, Panie Boże, wszędzie, tylko nie w Niemczech. No i wiecie, co Pan Bóg zrobił? Wysłał ją do Niemiec. I w czasie jednego spotkania, gdzie było tysiące ludzi, ona dzieliła się tym przesłaniem, już skończyła i do tej platformy, z której przemawiała, podszedł człowiek. Wyciągnął swoją dłoń i powiedział: czy Pani mi przebaczy? A ona zapytała: a co ma Pan przebaczyć? Kim Pan jest? On mówi: byłem jednym z kapo, jednym ze strażników w Ravensbrück. I Cory, gdy o tym pisze, mówi, że wszystkie te wspomnienia, te bolesne sytuacje stały się jak żywe w tym momencie. A jednocześnie miała świadomość przesłania, które powiedziała. Nie było w niej, jak mówi, żadnych pozytywnych emocji, uczuć, ażeby przebaczyć temu człowiekowi. Ale podjęła decyzję, niezależną od jej emocji, wyciągnęła dłoń. I gdy dłoń tego człowieka znalazła się w jej dłoni, mówi, że fala Bożego pokoju ją zalała w momencie podjęcia tej decyzji. Przebacz, to nie sugestia, to nie zalecenie, to rozkaz. Nie zależy to od Twoich uczuć, zależy to od Twoich decyzji. Bóg każe przebaczać nawet wrogom, każdemu. Wszędzie. Zawsze. Kilka dni temu rozmawiałem ze swoim wnukiem, który ma 12 lat i powiedział mi o takim dorosłym już mężczyźnie, który przychodzi i często gdzieś jest przyjacielem tej rodziny, ale często konfrontuje tego mojego Piotrka z takimi zachowaniami, które nie są za dobre. I ten mały 13-letni chłopiec mówi: ja go nienawidzę z całego serca, całym sobą. Jak ja go, dziadek, nienawidzę. Musisz się zdecydować na przebaczenie. Jeżeli nie zdecydujesz się na przebaczenie, to przeżre cię gorycz nieprzebaczenia, żalu. Znajdziesz się na łożu choroby. To jest kwestia czasu. Przebaczenie było tak ważne, że ojciec posłał swojego jedynego syna, który zginął, żeby ojciec mógł mi i tobie przebaczyć. Jeżeli nie znajdujesz sił do przebaczenia, to popatrz na ojca marnotrawnego syna. Jezus, przebaczając nam, przywrócił nas do pozycji godności Bożego dziecka. Myśleliście kiedyś, dlaczego Maria Magdalena była pierwszą kobietą, która przyniosła wiadomość uczniom o zmartwychwstaniu? Być może Jezus zrobił test, czy jej przebaczyli. Mogli powiedzieć: nie potrzebujemy świadectwa tak grzesznej kobiety. List do Hebrajczyków mówi, że modlitwy nasze dochodzą do Boga Ojca przez osobę Jezusa Chrystusa. Ale mam się modlić w nastawieniu przebaczającym. Jeżeli nie masz odpowiedzi na modlitwy, może warto zapytać, czy przebaczyłeś? Czy jesteś człowiekiem przebaczenia? Czy modlisz się do Jezusa w duchu przebaczenia? Czy przebaczyłeś tym, którzy ciebie zranili? Politykom? Władzy? Rodzicom? Narzeczonemu, narzeczonej? Mężowi, żonie? Czy żyjesz w przebaczeniu? Gdy zaczniesz przebaczać, zaczniesz widzieć pozytywną zmianę w swoim życiu. Zacznij przebaczać od najbliższych swoich relacji, od tych ludzi, z którymi jesteś najbliżej. Kończąc, chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, dla których nie chcemy przebaczać. Dlaczego nie przebaczamy? Jest to wybór, którego nie chcę dokonać. Nie rozumiem, jak ktoś mógł tak wobec mnie postąpić, jak mógł mnie tak potraktować. Dobra nowina, nie musisz tego zrozumieć, masz przebaczyć. Twoją odpowiedzialnością jest podjęcie decyzji, a to, co niemożliwe, zrobi Bóg. Przywróci również dobre emocje, ale zrób najpierw to, czego On oczekuje od ciebie. A to, czego nie możesz, nie potrafisz, On zrobi. Gdy się zdecydujesz na przebaczenie. Dlaczego nie przebaczamy? Brak przebaczenia w twoim własnym życiu. Nigdy nie przyjąłeś przebaczenia od Jezusa, tak naprawdę. Przebaczać może tylko ten, komu przebaczono. Jeżeli nigdy nie przeżyłeś, nie odebrałeś tego, ile Bóg ci przebaczył, to nie masz motywacji, nie ma w tobie siły, by przebaczyć drugiemu człowiekowi, który ciebie krzywdzi. Tylko ten może przebaczać, kto sam przyjął przebaczenie. Zazdrość. Kolejna rzecz, która powstrzymuje nas przed przebaczeniem. Jak czytamy historię o ojcu i dwóch marnotrawnych synach, tak naprawdę, a nie o jednym. Wszyscy się cieszyli, z wyjątkiem jednego człowieka. Starszego brata. Zazdrość. To jest jedna z rzeczy, która może blokować i powstrzymywać ciebie przed przebaczeniem. Pycha. Kolejna rzecz, która wstrzymuje nas przed przebaczeniem. Udajesz kogoś innego niż jesteś. Kolejna rzecz to brak poznania Bożego charakteru. Możesz mieć takie różne wyobrażenia o Ojcu w niebie. Tym bardziej jest łatwo takie wyobrażenie, gdy miałaś dość szorstkiego, może bezwzględnego tatę tutaj na ziemi. I gdy myślisz o Bogu, to myślisz tylko o sprawiedliwości. Wiesz, ale Boża sprawiedliwość, Boża miłość spotkały się w miejscu, w którym jest krzyż. One się przecięły w tym miejscu. Krzyż to symbol cierpienia, które przebacza. Mściwość. Kolejna rzecz, która wstrzymuje nas przed przebaczeniem. Przebaczam mu, ale nie chcę z nim mieć nic do czynienia. Słyszałeś o takim przebaczeniu? Okazywałeś takie przebaczenie? Gdy przebaczę mu, ale on mi za to zapłaci. Jak tak będziemy przebaczali, to w krótkim czasie będziemy wszyscy bez zębów i bez oczu. Co mówi Jezus do Ojca, wisząc na krzyżu? Pamiętacie tą Jego modlitwę? Ojcze, przebacz im. I co tam dalej powiedział? Nie wiedzieli, co robili? A jak się Jezus modli? Nie wiedzą, co czynią. I Bóg dzisiaj mówi do ciebie, że ci, którzy ciebie krzywdzą, również nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią. Dlatego przebacz. Jeżeli nie możesz przebaczyć, to popatrz na Szczepana, pierwszego męczennika, którego ciało jest rozrywane przez rzucane w niego kamienie. A wiesz, co mówią jego usta? Przebacz im. Dlatego mógł widzieć otwarte niebo. Przebaczenie sprawi, że będziesz mógł widzieć otwarte niebo. Bóg chce, żebyś otworzył drzwi przebaczenia. I gdy my przebaczymy naszym winowajcom, będziemy w stanie przyjąć Boże przebaczenie. Będziesz mógł przyjąć Jego uzdrowienie. Cielesne, duchowe, psychiczne. Zacznie się naprawiać. Zacznie układać ten bałagan, który jest w Twoim życiu. Może już jesteś jednym bałaganem. Ale On to naprawi. On ma taką moc. Przebaczaj tym, którzy Ciebie zranili, choćby ze względu na swoje własne dobro. Gdy nie przebaczasz, decydujesz się na to, że Tobie nie będzie przebaczone. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec Wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I rozgniewał się Pan Jego, wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swojego bratu. Każdy z nas ma kapitał. 490 zł każdego dnia do wydania. Na przebaczenie. Możesz tu być rozrzutny. Ile korzystasz? Z przebaczenia. Czy jesteś człowiekiem przebaczenia? Czy jesteś kimś, który tworzy pokój? Chcesz nie mieć wrogów? Czy jest na to jakiś sposób? Przebacz. Tym, którzy ciebie skrzywdzili, nie będziesz miał wrogów. To tak proste. Ty przebacz i nie martw się tym, czy ktoś ci przebaczy. Są tacy ludzie, którzy jeszcze 20 lat po mojej śmierci mi nie przebaczą, ale to ich problem. Ale gdy ty, ja przebaczasz, to jesteś wypuszczany na wolność przez Jezusa. A skąd możesz wiedzieć, że przebaczyłeś? Skąd mogę wiedzieć, że przebaczyłem? Co jest takim sprawdzianem, takim papierkiem lakmusowym? Czy rzeczywiście to się stało? Wiesz, gdy naprawdę przebaczyłem, to mogę się modlić o tą osobę i ją błogosławić. Przebaczyłeś naprawdę, gdy modlisz się o tą osobę i ją błogosławisz. Nie mów, że nie potrzebujesz przebaczać i nie potrzebujesz przebaczenia. Bo Jezus potrzebował przebaczać. Czy zdecydujesz się na życie w pojednaniu? Czy zechcesz darować dwie torby długu wobec ciebie, wobec ludzi, którzy ciebie skrzywdzili, gdy twój dług nie mieści się w 4 60-tonowych wagonach? W czasie świetności Imperium Brytyjskiego Anglicy stworzyli bardzo bitne oddziały z Nepalczyków. Ludzie niewielkiego wzrostu, bardzo bitni i doskonali w walce wręcz. I ci żołnierze mieli różne rodzaje broń, ale mieli też taki mały miecz, który nazywał się kukery. Krótki, zakrzywiony sztylet. Gdy dochodziło do walki wręcz, taki Nepalczyk wyciągnął ten miecz i w walce wręcz używał jako doskonałą broń. Ale była jedna zasada, że nie mógł schować tego miecza tak długo do tego futerału, dopóki na nim się nie znalazła ludzka krew. Pytanie powstaje, co się stało, gdy ten, z którym miał walczyć, uciekł? Wiesz, co się działo? W ten czas ten żołnierz ciął swoje własne ciało. Pojawiała się krew. Mógł wsadzić miecz do futerału. Czy dasz się Panu Bogu rozbroić? Wyciągnąłeś ten miecz nieprzebaczenia i jesteś gotowy się bronić, walczyć. Jezus dzisiaj mówi, żebyś schował ten miecz, bo pojawiła się Jego krew. Jego krew. I nie musisz używać tego sztyletu nieprzebaczenia. Co zrobisz? Czy pozwolisz się Bogu rozbroić? Czy powiesz: Boże, pomóż mi schować tę broń, która niszczy moje życie, życie moich najbliższych? Co zrobisz z tym słowem? A może jesteś w sytuacji, gdy nigdy nie przyjąłeś Bożego przebaczenia? Czy chciałbyś dzisiaj o nie poprosić? Tak dużo kosztowało Boga, by mógł Tobie i mi przebaczyć. Podziękowałeś? Przyjąłeś to przebaczenie? Pochylmy na chwilę głowę. Miejmy chwilę ciszy i niech każdy z nas przynajmniej złapie 2-3 osoby, sytuacje, w których bardzo głęboko zostałeś przez kogoś zraniony. Spróbuj je namierzyć w swojej pamięci, w swoim sercu. Czy jesteś gotów podjąć decyzję, by przebaczyć? By pozwolić, żeby ta rzecz odeszła? Czy jesteś na to gotowy? Zależy to od Twojej decyzji. Gdy siedzimy tak w ciszy, tam gdzie jesteś, w głębi swojego serca, powiedz Bogu o tym, co się stało i o tym, jak to Ciebie boli i że dzisiaj jesteś gotowy podjąć decyzję, by przebaczyć. Powiedz Mu o tym. Błogosławię w Twoich decyzjach. Amen.
Przebaczenia da, pochwalę Cię.
spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy
w tej pieśni była zawarta najwspanialsza prawda, że Boża miłość jest niewyczerpana, że miłość Boża każdego dnia objawia się wciąż dla Ciebie, dla mnie na nowo. A w tej miłości przychodzi dla nas to przebaczenie. Bo tak Bóg umiłował świat. Tak umiłował Ciebie, tak umiłował mnie, że posłał właśnie swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, bo nie byłoby takiej ceny, której moglibyśmy zapłacić za to, aby otrzymać przebaczenie za Twoje, moje grzechy. Słyszeliśmy, jakby to był wielki ogrom, ale On uczynił i wyciągnął tą dłoń i chce dać Ci przebaczenie, ale musimy, żeśmy słyszeli, najpierw mieć to przebaczenie między sobą. Każdy z nas w jakiś sposób tam przeżywał teraz i modlił się. Chcemy teraz stanąć przed Jego Świętym Majestatem. Chcemy się jeszcze modlić. Chcemy dziękować właśnie za Jego ofiarę krzyża, za Jego krew przelaną na krzyżu na Golgoty. Panie Ci Boże, tak dziękujemy Ci, że Twoja miłość jest niezmienna. Że Ty dajesz dowód, gdy może brakuje nam w tym świecie świadomości, może mnie samemu, jak bardzo wiele mi przebaczono, jak bardzo ja zawiodłem Ciebie, Boże. Jak wielka musiałaby być moja ofiara, którą nigdy nie byłbym w stanie spłacić jako długu, a Ty mi to darowałeś. Mi to przebaczyłeś. Panie, chwała Ci za to, że właśnie to dokonało się na krzyżu, na Golgocie. Że tą największą ceną była Twoja święta krew Baranka Bożego, która gładzi dzisiaj mój grzech, grzechy świata. Ale aby otrzymać to przebaczenie, muszę umieć przebaczać tym, którzy są tutaj. Może na wyciągnięcie dłoni, może w głębi właśnie tych myśli, które żeśmy mieli w chwili też tej ciszy. Może będzie potrzeba jeszcze może jakiejś ważnej decyzji, kroku. Panie, słyszeliśmy, w jaki sposób możemy to uczynić. I chcę, Panie, Cię prosić, aby Duch Twój Święty nas poruszał, dotykał. Aby na tym świecie nie było kłótni, nie było nienawiści, nie było podziałów, nie było właśnie tego wszystko, co ten świat jednocześnie niszczy, czego jesteśmy świadkami przez pychę, przez nienawiść, przez brak przebaczenia, przez złość, przez samolubstwo, przez rywalizację. Panie, Ty swoją łaskę wciąż okazujesz każdego dnia na nowo. Panie, Ty nam przebaczyłeś. Dlatego wzywasz nas, abyśmy i my odpuszczali naszym winowajcom, jak Ty mi odpuściłeś. Dlatego chcemy te wszystkie inne niewypowiedziane, wypowiedziane słowa zawrzeć właśnie w tej modlitwie, której Ty nas, kochany Jezu, nauczyłeś, abyśmy do naszego Ojca w niebie z taką pokorą, wiarą i ufnością mogli zawołać jak właśnie Jego dzieci. I tak to czynimy razem, na głos, modląc się i świadomi wypowiadanych słów, to czynić chcieli teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Usiądźcie jeszcze na chwilę. Chciałbym tylko dwie rzeczy powiedzieć, a mianowicie zaprosić was na jutro, na znowu godzinę 18:00, tutaj do naszego kościoła Ebenezer. I tak gdy siedziałem, to tak sobie pomyślałem,